Rozdział 19. Bastion świętego Gerwazego. Gdy D'Artagnan ustawił się na wezwanie, zastał trzech przyjaciół zebranych w jednym pokoju. Athos rozmyślał, Porthos podkręcał wąsy, Aramis modlił się z prześlicznej książeczki oprawnej w błękitny aksamit.
Na imię boskie, panowie! Odezwał się. Spodziewam się, że to, co usłyszę, warte jest zachodu. W przeciwnym razie uprzedzam. Nie daruję wam tego. Kazać mi przychodzić zamiast zostawić w spokoju po nocy spędzonej na szturmie do bastionu, zdobyciu go i następnie zburzeniu. Ach, czemuż was tam nie było, panowie? Mieliśmy gorącą rozprawę.
Byliśmy gdzie indziej. Tam nie było też wcale zimno, odpowiedział Porthos, podkręcając wąsa właściwym sobie sposobem.
Sza, rzekł Athos.
Oho, mówił D'Artagnan, zrozumiawszy lekkie zmarszczenie brwi muszkietera.
Okazuje się, iż mamy znów coś nowego.
Aramisie, zaczął Athos, byłeś podobno wczoraj na śniadaniu w oberży Parpaillot.
Tak.
Jakże ci się tam podobało?
Bardzo niedobre jadłem śniadanie.
Onegdaj był dzień postny, a zastałem jedynie mięso.
Jak to może być? Rzekł Athos.
W porcie morskim nie mają ryb?
Utrzymują, odparł Aramis, zatapiając się na powrót w modlitwie, że tama, którą każe wznosić pan kardynał, wypłaszcza je na pełne morze.
Nie o to się pytałem, podjął Athos. Pytałem, czy byłeś tam swobodny, czy nikt ci nie przeszkadzał.
Zdaje mi się, że oberża nie jest bardzo uczęszczana.
Tak, pewny jestem, że dla pogadania na osobności będzie nam wcale nieźle.
Parpaillot. Idźmy więc do Parpaillot, bo tutaj ściany są cienkie jak papier.
D'Artagnan, obyty ze sposobem postępowania przyjaciela, nauczył się poznawać z jednego słowa, z gestu, z najmniejszego znaku ważność okoliczności. Wziął Athosa pod rękę i wyszedł z nim, nic nie mówiąc. Porthos udał się za nimi, gawędząc z Aramisem. Spotkano w drodze Grimu. Athos dał znak, aby się zbliżył. Grimu, według zwyczaju, usłuchał w milczeniu. Biedny chłopak zapomniał już prawie, jak się mówi. Przybyli do oberży Parpaillot. Była siódma z rana, zaczynało świtać. Trzech przyjaciół zadysponowało śniadanie i udało się do sali, gdzie, jak zapewnił gospodarz, nikt im nie przeszkodzi. Na nieszczęście wybrali złą godzinę na schadzkę. Właśnie zabrzmiał poranny bęben, który zrywał się po nocnym śnie i aby się wytrzeźwić i rozgrzać, przychodził wychylić kieliszek w oberży. Dragoni, szwajcarzy, gwardziści, muszkieterowie, lekka kawaleria zmieniali się jak w kalejdoskopie ku wielkiemu zadowoleniu oberżysty, lecz wcale nie na rękę naszym przyjaciołom. Odpowiadali też bardzo chłodno na powitania, zaczepki i żarty przybywających panów.
Widzę już, odezwał się Athos, że napytamy sobie tutaj jakiejś dobrej awantury, a niepotrzebna nam wcale w tej chwili. D'Artagnanie, opowiedz nam, coś robił w nocy, my zaś później ci opowiemy.
Czy w istocie... Zaczął jeden z kawalerzystów, przestępując nogi na nogę ze szklanką wódki w ręce, którą cedził powoli. Czy w istocie byliście na wałach tej nocy, panowie gwardziści? Zdaje mi się, że mieliście napinku z mieszkańcami La Rochelle.
D'Artagnan spojrzał pytająco na Athosa, czy ma odpowiedzieć natrętowi mieszającemu się nieproszenie do rozmowy, czy też nie.
No cóż, odezwał się Athos. Czy nie słyszysz, że pan de Busigny raczy przemawiać do ciebie?
Opowiedz, co było tej nocy, kiedy panowie tego pragną.
Podobno bastion zdobyliście, zapytał szwajcar, który pił rum kuflem od piwa.
Tak, panie, odrzekł D'Artagnan. Mieliśmy ten zaszczyt.
Podłożyliśmy nawet pod jeden węgieł baryłkę prochu, która wybuchając wysadziła go w powietrze, a reszta budynku została porządnie zachwiana.
Któryż to bastion? Zapytał Dragon, trzymając zatkniętą na końcu szpady gęś, którą przyniósł, aby mu ją upieczono.
Bastion świętego Gerwazego, odparł D'Artagnan, spoza którego mieszkańcy La Rochelle niepokoili naszych robotników.
A ciepło tam było?
O, bardzo. Straciliśmy 5 ludzi, a oni 8 czy 10.
Sacrebleu!
Wykrzyknął szwajcar, który pomimo obfitego repertuaru wymysłów w języku niemieckim miał zwyczaj kląć po francusku.
Prawdopodobnie, przerwał kawalerzysta, zaraz dziś rano przyślą pionierów i naprawią bastion.
Tak, być może, odparł D'Artagnan.
Panowie, odezwał się Athos, idźmy o zakład.
O, tak, o zakład, rzekł szwajcar.
O jaki? Zapytał kawalerzysta.
Czekajcie,
Przerwał Dragon, zasadzając szpady jak rożen na hakach żelaznych wbitych w mur komina.
Domyślam się, o co wam chodzi. Gospodarzu przeklęty! Przynoś natychmiast patelnię, nie chcę stracić ani kropelki tłuszczu z tego szacownego ptaszka.
Masz rację, dodał Szwajcar.
Smalec gęsi wyborny jest z konfiturami.
Dobrze już, rzekł Dragon, podstawiając patelnię. Teraz zobaczymy, o co zakład idzie.
Panie Atosie, słuchamy.
Tak, słuchamy,
potwierdził kawalerzysta.
Otóż, panie de Busigny,
zakładam się z tobą, rzekł Atos, że moi towarzysze, panowie Porthos, Aramis, D'Artagnan i ja, zjemy śniadanie w bastionie świętego Gerwazego i pozostaniemy tam przez godzinę z zegarkiem w ręku, nie zważając na usiłowania nieprzyjaciela, aby nas tamtąd wysadzić. Porthos i Aramis spojrzeli na siebie porozumiewawczo.
Czy wiesz, szepnął D'Artagnan do ucha Atosowi, że prowadzisz nas na niechybną śmierć?
Daleko większe niebezpieczeństwo nam grozi, odrzekł Atos, jeżeli tam nie pójdziemy.
Na honor, panowie, zawołał Porthos, rozwalając się na krześle i podkręcając wąsa.
Oto mi zakład, co się zowie.
Przyjmuję, rzekł de Busigny. Obecnie idzie tylko o ustanowienie stawki.
Panów jest czterech, mówił Atos, i nas czterech. Zatem obiad na ośmiu. Przystajecie, panowie?
Z ochotą, odparł de Busigny.
Doskonale, dodał Dragon.
Zgadzam się, rzekł Szwajcar.
Czwarty słuchacz, milczący podczas całej tej rozmowy i teraz jedynie skinął na znak zgody.
Śniadanie dla panów gotowe, zawołał gospodarz.
Przenieś je tutaj, rzekł Atos. Oberżysta wykonał rozkaz. Atos skinął na Grimu, wskazał mu duży koszyk w kącie izby i objaśnił gestem, że trzeba zawinąć mięso w serwetę. Grimu domyślił się zaraz, że chodzi o śniadanie na świeżym powietrzu. Wziął koszyk, zapakował mięso, dołożył butelki i cały pakunek przewiesił na ręce.
Gdzie panowie spożyją swoje śniadanie? Zapytał gospodarz.
Co ci do tego?
Rzekł Atos.
Jeżeli ci zapłacę.
I cisnął majestatycznie na stół dwa pistole.
Czy dacie resztę, panie oficerze?
Nie. Dodaj tylko dwie butelki wina szampańskiego, a reszta za serwety.
Gospodarz zrobił nie tak znów świetny interes, jak myślał z początku. Nagrodził jednak sobie, kładąc do kosza wino andygaweńskie zamiast szampańskiego.
Panie de Busigny, odezwał się Atos, czy pozwolisz nastawić swój zegarek według mojego albo mój według twojego?
Z chęcią.
Odparł zapytany, wyjmując z kieszeni od kamizelki przepyszny złoty zegarek wysadzany brylantami.
Obecnie w pół do ósmej.
7:35, rzekł Atos. Wiadomo teraz, że mój zegarek śpieszy się o 5 minut. Skłoniwszy się zebranym, osłupiałym ze zdziwienia, czterej młodzi ludzie skierowali się ku bastionowi świętego Gerwazego, zanim postępował Grimu z koszykiem, nie wiedząc dokąd idzie, lecz przyzwyczajony do biernego posłuszeństwa, nie myślał i teraz wypytywać. Dopóki znajdowali się w obrębie obozu, nie przemówili ani słowa. W dodatku chmara ciekawych szła za nimi, wiedząc o zakładzie i chcąc się przekonać, jak też nasi przyjaciele wybrną z powziętego zamiaru. Gdy minęli szańce obozowe i znaleźli się w czystym polu, wtedy D'Artagnan, niewtajemniczony w zamiary przyjaciela, osądził, że przyszedł czas dowiedzenia się prawdy.
Teraz, kochany Atosie, rzekł, bądź łaskaw powiedzieć mi, dokąd idziemy.
Widzisz dobrze, odparł Atos, że idziemy do bastionu.
Cóż tam będziemy robić?
Wiesz przecie, że będziemy jedli śniadanie.
Dlaczego nie w Parpaillou?
Albowiem musimy pogadać o niesłychanie ważnych sprawach, a tam trudno mieć 5 minut spokojnych z tymi natrętami.
Wchodzą, wychodzą, kłaniają się, witają, zaczepiają. To nie do wytrzymania.
Tutaj przynajmniej, dodał Atos, wskazując bastion, nikt nam chyba nie przeszkodzi.
Zdaje mi się, rzekł D'Artagnan z roztropnością nieczyniącą ujmy odwadze, iż moglibyśmy znaleźć jakieś oddalone miejsce nad morzem.
Gdzie by nas widziano naradzających się we czterech, a za kwadrans kardynał już by wiedział przez szpiegów swoich, że spiskujemy.
Tak, tak,
rzekł Aramis.
Atos ma rację. Animale adventuntur in desertis. Pustynia byłaby bardzo dobra, odezwał się Porthos, lecz trzeba by ją znaleźć. Nie ma na świecie takiej pustyni, gdzie by ptak nie przeleciał ponad głową, ryba nie wyskoczyła ponad wodę, a królik nie wybiegł z kryjówki. A ja przypuszczam, że ptak, ryba, królik... Wszystko to służy za szpiegów kardynała.
Lepiej zatem dotrwać w naszym przedsięwzięciu, przed którym, co prawda, niepodobna się cofnąć bez wstydu. Założyliśmy się, a nikt się nie domyśla, o co nam chodzi. Wszyscy są pewni, że dla wygranej przez godzinę będziemy siedzieli w bastionie. Albo nas atakować będą, albo nie. Jeżeli nam dadzą spokój, będziemy mieli aż nadto czasu do rozmowy i nikt nas nie podsłucha, bo zaręczam, że ściany bastionu uszu nie mają. Jeżeli zaś atak do nas przypuszczą, to i tak o interesach naszych pogadamy. A w dodatku, odpierając napaść, okryjemy się chwałą. Widzicie więc, że wszystko wychodzi na naszą korzyść.
Tak, rzekł D'Artagnan,
lecz kula nas nie minie z pewnością.
Mój drogi, odparł Athos, wiesz dobrze, że nie te kule są najstraszniejsze, które pochodzą na wojnie od nieprzyjaciela.
Zdaje mi się, iż na taką wyprawę trzeba było zabrać nasze muszkiety.
Głupi jesteś, przyjacielu Portosie? Na co mieliśmy się obarczać nieużytecznym ciężarem? Przydałby się wobec nieprzyjaciela kalibrowy muszkiet ze 12 nabojów i woreczek z prochem. A czy nie słyszałeś, co opowiadał D'Artagnan?
Cóż on mówił? Zapytał Porthos.
D'Artagnan mówił, że przy szturmie tej nocy poległo kilku Francuzów i tyluż mieszkańców La Rochelle.
Więc cóż z tego?
Nie miano czasu ich obedrzeć, wszak prawda? Było tam coś pilniejszego do roboty.
Zatem
zabierzemy ich muszkiety, rożki z prochem i naboje. Zamiast 4 muszkietów i 12 kul będziemy posiadali strzelb najmniej 15 i ze 100 pewnych wystrzałów.
O, Atosie, rzekł Aramis. Jesteś naprawdę wielki.
Porthos schylił głowę z uznaniem. Tylko D'Artagnan nie wydawał się przekonany. Zapewne Grimaud podzielał obawy młodzieńca, bo widząc, że idą prosto do bastionu, o czym dotąd powątpiewał, pociągnął swego pana za połę ubrania.
Dokąd idziemy? Zapytał gestem.
Athos wskazał bastion.
Ależ my tam skórę zostawimy,
odpowiedział Grimaud na migi. Athos wzniósł rękę i oczy ku niebu. Grimaud postawił kosz na ziemi, usiadł i kiwał głową. Athos wyjął pistolet z zapasa, obejrzał, czy dobrze nabity, odwiódł kurek i przyłożył lufę do ucha Grimaud. Grimaud zerwał się na równe nogi. Athos pokazał mu, ażeby wziął kosz i szedł przodem. Doszedłszy w ten sposób do bastionu, czterej przyjaciele stanęli i zwrócili się przodem do obozu. Przeszło 300 żołnierzy rozmaitej broni i zgromadziło się przed obozem. Na boku stali pan de Bizini, Dragon, Szwajcar i czwarty, który nic nie mówił. Athos zdjął kapelusz, włożył na koniec szpady, podniósł do góry i powiewał nim w powietrzu. Zebrani przed obozem zrobili tak samo, dodając jeszcze głośne hurra, które aż do nich doszło. Po czym zniknęli wszyscy czterej we wnętrzu bastionu, gdzie ich już Grimaud wyprzedził.